Otóż pisze Polonia tak. Unia Europejska nie rozwiązała dotąd żadnego z ważnych problemów, z którymi borykały się społeczeństwa europejskie. Bezrobocie wzrosło, różnice poziomu życia powiększają się, poszerzają się dziedziny przestępczości, narkomania, rośnie liczba groźnych kryzysów finansowych. Degradowana jest nauka i kultura, moralność upada, narastają tendencje separatystyczne, pogoń za zyskiem, niższe ideały społeczeństwa. Obserwatorzy i analitycy uważają, że Unia Europejska nie ma przyszłości. Jest to twór sztuczny, pełen wewnętrznych sprzeczności, budowany przez ludzi bez wyobraźni, bez szacunku dla historii, tradycji narodowych i bez szacunku dla własnych społeczeństw. Proszę Państwa, rzeczywiście Unia Europejska jest tworem sztucznym i będzie wymagała albo daleko idącej reformy, która przede wszystkim musi się rozpocząć od zmniejszenia poziomu dotacji i subwencji, co przede wszystkim uderzyłoby w nowych członków wchodzących obecnie, którzy uzyskali bardzo niewielki strumień wsparcia, a jednocześnie założyli, że w przyszłości będą korzystać z większego, co by równoważyło utratę znacznej części suwerenności politycznej na wejściu do Unii. To może się nigdy nie zdarzyć, bowiem Unia w przyszłości może po prostu zbankrutować ekonomicznie, a co za tym idzie, to, co ma być nadzieją dla naszych dzieci, jak niektórzy powiadają, może się w ogóle nie ziścić. I kwestia następna. Otóż gdy ja mówię, gdy mówią ludzie uważani za eurosceptyków, czy nawet przeciwników wejścia do Unii Europejskiej, to wielu niezdecydowanych może nie wierzyć. Ale nie można nie wierzyć komisarzowi Unii Europejskiej do spraw finansów. Otóż pani komisarz Unii Europejskiej do spraw finansów, pani Michelle Schreyer, oświadczyła, co opublikowała prasa zachodnia, między innymi International Herald Tribune, że choć przywódcy Unii Europejskiej mówili w Kopenhadze, że przyjęcie 10 krajów będzie kosztować 15 w ciągu 4 lat 40 miliardów euro, to z liczb ogłoszonych w Brukseli wynika, że naprawdę wyłożą 4 razy mniej, czyli nie 40 miliardów, a 10,3 miliarda. I to jest właśnie skala przegranych negocjacji przez Polskę, zawiedzionych nadziei polskiego społeczeństwa, przed którym rozbudzono wielkie nadzieje. Członkowie wpłacać będą w tym okresie tytułem składek 15 miliardów euro. A znaczna część pomocy obiecanej w budżecie nigdy nie zostanie spożytkowana, bo kraje te nie zawsze zdołają spełnić warunki, od których Unia Europejska uzależnia wypłatę pieniędzy z poszczególnych funduszy. I reasumuje pani komisarz, rozszerzenie okazało się o wiele tańsze niż początkowo przewidywano. Trudno o korzystniejszą cenę. Proszę Państwa, wniosek z tego prosty. Nasze władze, nasi negocjatorzy po prostu nas sprzedali. Sprzedali nas jak czapkę gruszek przysłowiową, ze wszystkimi tego konsekwencjami i jeszcze próbują stworzyć mit, że coś tam w negocjacjach wygrali i że jest to wielki historyczny sukces polskiego narodu. Coś niebywałego. Można im tylko powiedzieć, cytując słowa Pisma Świętego. Uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy. Oszukaliście naród i pewnie w przyszłości naród za to zapłaci. Wy natomiast licząc na to, że wchodząc do Unii Europejskiej obejmiecie lukratywne, wysokopłatne stanowiska w Brukseli i zawsze wyjdziecie na swoje, że wejdziecie do międzynarodówki socjalistycznej. Łudzicie się, bowiem niedługo w Polsce dojdą do władzy patrioci i ci nie zapomną odwołać was z tych stanowisk, a także zgodnie z polskim prawem rozliczyć. Polskie społeczeństwo wiele poniosło już kosztów w imię wejścia do Unii Europejskiej. Mamy tego dzisiaj dowody. Radykalnie rosnące bezrobocie, upadek całych branż gospodarczych, wymuszonych właśnie przez żądania Unii Europejskiej. Nadmierne otwarcie rynku, wykup strategicznych dziedzin gospodarki. To wszystko spowodowało obecny stan Polski, nastroje Polaków. Mówię to, te słowa gorzkie w okresie przedświątecznym i przepraszam Państwa za to z góry, ale nie mamy czasu. Nie mamy czasu. My musimy dzisiaj, wszyscy ci, którzy myślą rzeczywiście o przyszłości własnych dzieci, o przyszłości tego narodu. Tego narodu, który jak mało który zasłużył na to, żeby wreszcie w okresie wolności i demokracji zacząć pożywać owoce tej wolności. My musimy dzisiaj mówić prawdę, żeby zdążyć z tą prawdą dotrzeć do możliwie szerokich rzesz polskiego społeczeństwa. Do tych ludzi, którzy już nie wierzą w nic i nikomu. Do ludzi, którzy muszą zdecydować zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i wolą, a nie ma tej woli bez prawdziwej informacji, jak powinniśmy zdecydować, czy wchodzić do Unii Europejskiej, czy nie. Ja jestem człowiekiem dalekim od doskonałości, ale znany jestem z tego, że od lat mówię prawdę. I proszę Państwa, jestem w Komisji Europejskiej, obserwuję zarówno przebieg negocjacji, jak i widzę dzisiaj wyraźnie ostateczne jej wyniki i skutki. I chciałbym Państwa prosić na wszystko co ważne, żebyście poszli do referendum, namówili swoich sąsiadów, znajomych, przyjaciół, rodziny i żebyście głosowali przeciw tym warunkom. Te warunki spowodują, że Polska stanie się trwale krajem drugiej, a może i nawet trzeciej kategorii, że Polska nie utrzyma większości strategicznych dziedzin własności, że polscy rolnicy nie utrzymają ziemi, bo nie będą w stanie konkurować zarówno z rolnikami Unii Europejskiej, jak i w innych obszarach przemysłu z prężnym subwencjonowanym kapitałem. My musimy tą własność utrzymać, bo suwerenności bez własności nie ma. I żaden mit globalizacji, Unii Europejskiej, międzynarodówki socjalistycznej, etc., etc., nie zastąpi nam zdrowego rozsądku. Tego rozsądku nam dziś potrzeba jak powietrza. Spierajmy się. Dochodźmy do wspólnych ustaleń, ale przede wszystkim bądźmy rządni wiedzy, informacji. Ta wiedza już dzisiaj jest. Warunki wynegocjowane nie zmienią się. Trzeba tylko do nich dotrzeć, przeanalizować i podjąć decyzję. Jestem pewien, że jeżeli decyzja ta wypłynie z serca i z umysłu, może być tylko jedna. Decyzja przeciw.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę Państwu, że gościem Państwa i Radia Maryja jest pan poseł Bogdan Pęk. Mówimy na temat warunków, na jakich Polska ma zostać wchłonięta przez Unię Europejską. Pan poseł przed chwilą tutaj mówił o różnych niebezpieczeństwach, jakie mogą Polsce, Polakom zagrażać. Między innymi mówił niestety o możliwości utraty ziemi. Wczoraj jeden z biskupów, ksiądz biskup Ryczan, ordynariusz kielecki, w Radiu Plus, w swoim radiu diecezjalnym, mówi między innymi takie zdanie. Zadaniem państwa jest zabezpieczyć substancję własności ziemi narodowej. To musi zrobić prawowity, odpowiedzialny rząd. Terytorium polskie kosztowało Polaków śmierć setek tysięcy ludzi przez 1000 lat i walczyli o to. Ja nie chciałbym zostać współpartnerem ani premiera Leszka Millera, ani Kalinowskiego, ani pani Hibner. Dlaczego? Dlatego, że wychowałem się w komunizmie. W tamtym czasie duchowieństwu w ogóle odmawiano prawa uczestnictwa w życiu politycznym. Jedyny, który był mile widzianym duchownym, to tak zwany ksiądz patriota, kolaborant i donosiciel. Tak mówił ksiądz biskup Ryczan na temat tego, co się obecnie dzieje. Ale jeszcze jedna myśl księdza biskupa. Obecnie przyszły inne czasy. Europa, nie Europa. Więc wezwijmy Kościół. Niech napędzi tych swoich katolików do Unii Europejskiej. A tymczasem na marginesie pan Borowski zaznaczył, że aborcja zostanie po referendum. Przed referendum nie będziemy zrażać Kościoła. To jest zabawa w kotka i myszkę, podsumował biskup Ryczan. To wszystko jest tak samo, jak i to łamanie się opłatkiem ludzi, którzy biorą go do ręki ze zdziwieniem. Przypomnę, te słowa wypowiedział ksiądz biskup Ryczan, Kazimierz Ryczan, ordynariusz diecezji kieleckiej wczoraj w programie Radia Plus. Jeszcze może jedna myśl. Ordynariusz diecezji kieleckiej mówi także takie słowa. Obowiązkiem wątpiących w uczciwość pertraktacji jest zgłaszać swoje zastrzeżenia. Dlatego nie widzę powodu, dla którego mam się denerwować na jednego, drugiego czy trzeciego, który ma inne zdanie. Tak tłumaczył ksiądz biskup zróżnicowanie opinii wygłoszonych w kraju po zakończeniu rozmów rządu w Kopenhadze. Mamy prawo wątpić, mówił biskup Ryczan. Główny negocjator to człowiek kolaborant, który się przyznał do kolaboracji. Niewiarygodny. Tak mówił biskup o panu Truszczyńskim, naszym głównym negocjatorze. Za chwilę zapraszam Państwa do rozmów z naszym gościem. Przypomnę numer telefonów do naszego studia do Torunia. Dla mieszkańców Polski Północnej 655-23-55, dla mieszkańców Polski Południowej 655-23-56 i dla słuchających nas poza granicami Polski 655-23-33, 655-23-66. Wcześniej oczywiście numery kierunkowe do Torunia 0, prefix 56 z Europy do Polski 0048, potem 56 do oceanu 011-48-56. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Skąd mamy telefon?
Z Londynu. Janusz z Londynu dzwoni.
Witamy, panie Janusz.
Pozdrawiam serdecznie ojca i najwspanialszego PSL-owca. I mam pytanie właśnie, może kilka. Jak długo będzie stała ta stara stodoła, jaką jest PSL, gdzie pan był tam mosiężnym filarem, teraz przestał pan podtrzymywać tą szopę, czy w razie ruiny będzie pan starał się ją wspierać? To jest jedno pytanie. Następne. Jak by się pan odniósł do tego stwierdzenia Kalinowskiego, który na początku rządu powiedział tak. Dopóki ja jestem ministrem, to rolnikowi polskiemu krzywda się nie stanie. To jest jedno. Jeżeli można, to ja bym zacytował kilka myśli Romana Dmowskiego, jego książki, to byłoby tak troszkę w skrócie. One się odnoszą akurat do obecnej sytuacji, a on pisał to około 100 lat temu. Można?
Proszę bardzo, ale prosiłbym, żeby to nie było długie, dobrze?
Dobrze. Polska jako skazaniec, który przed rozstrzelaniem sam sobie dół kopie. Żydzi zaś byli zawsze i wszędzie złymi politykami. Ja nie jestem antysemitą, przepraszam. W szkole niewoli można nauczyć się tylko dwóch metod. Albo protest przeciw krzywdom, albo pozyskiwanie sobie względów tych czynników, od których można coś dostać. Według rządzących to podobnież Unia ma to zapewnić. Niewola wychowuje niewolników. No wiadomo. Ten, kto przegrał, nie ma prawa żądać, aby go popierano czy naśladowano. Przecież komunizm przegrał, a przegrani razem z nim chcą poparcia dla swoich nowych idei. I na pewno rząd Millera po przegraniu referendum nie ustąpi. No tu byłoby więcej cytatów.
Dziękujemy pięknie, panie Januszu. Pozdrawiamy serdecznie. Myślę, że na antenie pan posłucha odpowiedzi pana posła. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie. Błogosławionych świąt życzę.
Dziękuję uprzejmie również tego samego dla pana i pana bliskich. Szczęść Boże. Bardzo proszę, panie pośle.
Ja również pana pozdrawiam. Zadał pan parę bardzo ciekawych pytań, więc jak chodzi o PZL, być może to umknęło pańskiej uwadze, ale ja parę miesięcy temu wystąpiłem z PZL-u i jestem dzisiaj posłem Ligi Polskich Rodzin. Z niemałym bólem to uczyniłem, ale nie mogłem dłużej już tolerować tego, tej linii politycznej, którą PZL prowadzi pod przywództwem Kalinowskiego. Proszę pana, ja nie będę się wypowiadał na temat PZL jako formacji, bo tam jeszcze jest sporo porządnych ludzi. Natomiast mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że Kalinowski zdradził sprawy tego elektoratu, który go wyniósł. Przede wszystkim wejście do Unii Europejskiej na tych warunkach to jest śmiertelne uderzenie dla produkcyjnej części polskiego rolnictwa. To są ludzie nieźle wykształceni, oni doskonale to rozumieją. Kalinowski, zgadzając się na uproszczony system dopłat, usiłuje teraz grać na nastrojach małorolnych, którzy parę złotych dostaną przysłowiowego ochłapa, natomiast skazał swój kluczowy elektorat produkcyjne rolnictwo na zagładę i na utratę ziemi. To jest po prostu zdrada. Jeszcze jest taka nadzieja, że PZL na posiedzeniu Rady Naczelnej, które ma się niebawem odbyć, nie zatwierdzi tego. Jeszcze taka nadzieja jest, aczkolwiek niewielka, bo choć jest tam sporo ludzi patriotycznie nastawionych, to jednak nie jest to już większość i patrioci nie mają tam istotnego wpływu na linię polityczną partii. Choćby ostatnie wystąpienia bardzo ostre pana posła Podkańskiego, który na pewno jest patriotą, ale to już nie zmieni, że tak powiem, biegu historii. Kalinowski, wchodząc do tej koalicji, argumentował wbrew takim ludziom jak ja, że będąc tam będzie miał szansę wywalczenia lepszych znacznie warunków niż gdyby go nie było. To była teoria. Praktyka okazała się taka, że jak niepyszny musiał zaakceptować całkowicie przegrane negocjacje i jeszcze usiłuje w ślad za panem Millerem głosić, że coś ugrał, podczas gdy ponad wszelką wątpliwość nie ugrał ani jednego dodatkowego litra i ani jednej dodatkowej złotówki na dofinansowanie rolnictwa. Mieliśmy do czynienia tylko z przesunięciami, które propaganda oficjalna ubiera słowa sukcesu. Ja powiem tak, że Polskie Stronnictwo Ludowe miało wielką historyczną szansę. Nie miało niestety zbyt wielkiego szczęścia do przywódców i poszło taką drogą, która sprowadziła go na ścieżkę koniunkturalizmu. I stało się formacją obrotową, dzięki której SLD dwukrotnie jest przy władzy. Za pierwszym razem Pawlak zachowywał się przyzwoicie, dopóki go nie odwołano, notabene pod naciskiem także, jak pamiętamy, prezydenta Wałęsy. Za drugim razem Kalinowski już zachowuje się jak czysty koniunkturalista, a konsekwencje jego zgody na te warunki będą dla polskiej wsi dramatyczne. My naprawdę nie będziemy w stanie utrzymać ziemi, a naród bez ziemi nie może istnieć. No, to porównanie do kogoś, kto sam sobie dół kopie, no, jest obrazowe, ale być może uzasadnione. Problem w tym, że to nasze pseudoelity nam ten dół kopią, nie dopuszczając nas do rzetelnej wiedzy, czyli nie dając możliwości rzetelnego wyboru. Gdyby ogłoszono rzeczywiste warunki i wynikające z analizy, a takie analizy już są, skutki wdrożenia tych warunków, byłoby jasne, że będą przez kilka najbliższych lat tylko negatywne, a nawet jak w przyszłości się wyrównają, to okaże się, że my już wtedy nie będziemy właścicielami ani ziemi, ani kluczowych środków produkcji, czyli nastąpi tutaj sytuacja jakby nieodwracalna. Niewola wychowuje niewolników. Oczywiście, że tak. Komunizm wyhodował pokolenie, o którym się mówi homo sovieticus. Pokolenie ludzi przekonanych, że Polska nie może być państwem suwerennym, tylko musi mieć jakiegoś hegemona politycznego, jakiegoś pana. Dramat polega na tym, jak pan słusznie zauważył, że ci, którzy przegrali, którzy wiedli Polskę drogą bezalternatywnego socjalizmu czy komunizmu prosowieckiego, dzisiaj zmienili szaty, zmienili szyldy, legitymacje z czerwonych na różowe, nazywają się teraz socjaldemokraci i twierdzą, że wejście Polski do Unii Europejskiej również jest bezalternatywne, a oni są bezalternatywnym pomostem, po którym Polska powinna wkroczyć, oczywiście z nadziei, że to oni zbiorą jakieś pozytywne efekty z tego wejścia. Tak to rzeczywiście jest. Natomiast muszę panu i państwu powiedzieć, że nie ma lepszego sposobu jak na trwałe pozbawienie ich władzy i wpływów, jak głosowanie w referendum przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ta klasa polityczna, liberalna, kosmopolityczna, socjaldemokratyczna, jakby ją nie nazwać, klasa, która uważa, że państwa narodowe się skończyły, że nieważne czyja jest własność, że nieważne czyje są banki, bo oni tak naprawdę jedno wiedzą, może zostać odsunięta od wpływów i od władzy tylko poprzez głosowania. A to głosowanie związane z referendum będzie głosowaniem najważniejszym, bowiem gdyby naród przy dobrej frekwencji znaczną większością powiedział, wy uczyniliście warunki niegodne i nie chcemy takich warunków, to przegraliby wszelkie następne wybory i być może wreszcie by stworzono parlament, w którym by była większość myśląca w kategorii polskiej racji stanu, tak jak ja ją rozumiem i jak sądzę, znakomita większość Polaków. To po prostu jest chyba najlepszy sposób, żeby zmienić scenę polityczną, a w ślad za sceną polityczną wybić się wreszcie na suwerenność. To oczywiście nie oznacza, że nie będziemy współpracować z całym wolnym światem, z Unią Europejską, z naszymi sąsiadami, z Niemcami, Rosją, nawet Białorusią czy Ukrainą. Problem tylko w tym, że to muszą być zasady, gdzie jest minimum partnerstwa. My nie jesteśmy ani pępkiem świata, ani najsilniejszym czy najbogatszym narodem, ale jesteśmy narodem na tyle dużym, że nie możemy się sprzedawać w niewolę czy w półniewolę, w poddaństwo, oddając większość suwerenności politycznej, nie uzyskując w zamian jakiegoś ekwiwalentu w postaci trwałej poprawy bytu narodu. To jest po prostu zdrada i tak trzeba o tym mówić.
Panie pośle, odbieramy kolejny telefon. Prosimy Hello? Bardzo, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo, tak?
To prosimy bardzo.
No, dziękuję.
Już jesteśmy na antenie, proszę sobie wyłączyć radio, bo ono przeszkadza zapewne. Dziękuję. I słuchamy pana.
Już?
Tak, proszę pana.
Witam ojca prowadzącego. Witam serdecznie posła Bogdana Pęka. Już można mówić?
Tak, tak, cały czas jest pan na antenie.
Mówię Antoni z Michałowic. Gdy mówię Polska, serce rośnie. Gdy mówię Polska, to mówię matka. To jest ojczyzna nasza. O Polsce nigdy nie mówię źle. Ten mówi źle, kto nie jest Polakiem. To nie ma korzeni polskich. Być Polakiem to zaszczyt. Nasze państwo jest zagrożone wcieleniem do socjalistyczno-liberalnej Unii Europejskiej. która nie respektuje suwerenności poszczególnych narodów, wprowadza antyludzkie i antyrodzinne rozwiązania, na przykład sterylizację, eutanazję, zabijanie nienarodzonych, małżeństwa homoseksualne. Zdecydowanie dąży do Europy bez Boga. Dziś tylko Radio Maria potrafi krzepić duszę narodu polskiego, duszę Polaków i wlewać do serca zwątpionych nadzieję. Nadzieja ma być w nas samych. To my musimy wziąć sprawy w swoje ręce w sposób godny Polaka i w referendum oddać swój głos na Polskę suwerenną. Zdecydowane nie dla Unii Europejskiej. Jeśli jednoczyć Europę, to tylko w prawdzie i miłości. Europa ojczyzn, Europa państw suwerennych. Wspólna Europa oparta na wartościach chrześcijańskich, uczciwa współpraca gospodarcza z narodami świata. Budowa takiej wspólnej Europy została nam, Polakom, jak gdyby przez Pana Boga powierzona. Nie wolno nam z tego przesłania zrezygnować. Nie bójmy się dziś zostać gospodarzami w swoim domu. Nie bójmy się, woła nasz rodak papież Jan Paweł II i mówi: niech miłosierdzie Boże przemieni serca ludzkie. Kierunek wytyczony przez Wyszyńskiego, Piłsudskiego i Chrobrego niech nam będzie przewodnikiem w tych trudnych czasach bolesnego braku zrozumienia naszej przeszłości i tożsamości i umocni w nas wiarę, mądrość i nadzieję. Zjednoczy nas w obronie naszej ojczyzny Polski. Mądrość polityczna, o którą należy bez przerwy Pana Boga prosić, jest nam Polakom bardzo potrzebna, aby już nigdy więcej nie przegrać na rzecz postkomunistów, liberałów i innych złych ludzi referendum. Demokratycznych wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej, do Sejmu i Senatu. Kraj katolicki, posiadający duże zasoby intelektualne, dużo mądrych, szlachetnych i pracowitych ludzi, który wydał Jana Pawła II, wielkiego i wspaniałego papieża, i Solidarność, wielką Solidarność, potrafi, na pewno potrafi być gospodarzem we własnym domu, w suwerennej Polsce.
Dziękuję pięknie.
Może jeszcze troszeczkę.
Ja myślę, że bardzo dużo pan już powiedział, nie wiem za kim.
Ale to bym skończył, wtedy jest okej, zakończenie właśnie.
Ja myślę, proszę pana, że ten tekst, który pan tutaj cytuje, być może już jest gdzieś dostępny, natomiast najmniej szansę wypowiedzenia się innym ludziom. Wiele telefonów mi tutaj bez przerwy dzwoni i chciałbym wykorzystać obecność takiego gościa, który jest zorientowany, bo należy i do Komisji Europejskiej, zna wiele tajników tych negocjacji, żeby on się mógł wypowiadać. Dziękuję uprzejmie panu, dobrze?
Ja po prostu dosłownie minutę.
No to już jest i tak za dużo.
Dobrze?
Dziękuję pięknie, pozdrawiam bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem i bardzo proszę, żebyśmy tutaj nie tyle cytowali jakieś tam czyjeś opracowania, ale żebyśmy rozmawiali tutaj. Zresztą bardzo proszę, panie pośle.
Więc ta wypowiedź była budująca, bowiem ja przypuszczam, że ten pan sobie to wypisał. Jest wielu ludzi, którzy tak myśli. I to w zasadzie jest myślenie pozytywne i racjonalne. Problem tylko, że nie możemy się jakoś zebrać w jedną formację, w jedną grupę polityczną, która byłaby w stanie te myśli przekuć w czyny, w politykę państwa. Gdzieś po drodze przychodzi ten przysłowiowy nieprzyjaciel i dosiewa konkolu. I jakoś się w tym konkolu gubimy. Proszę Państwa, ja jestem pewien, ja odbyłem tysiące spotkań w różnych częściach Polski, że problem jest właśnie w tym, od czego zacząłem, że gdybyśmy mieli rzetelną informację o podstawowych kwestiach, ja nie mówię o pewnych szczegółach technicznych, których nawet specjaliści się gubią, ale o podstawowych kwestiach, nie mielibyśmy żadnych wątpliwości. Unia Europejska na tych warunkach to jest nieszczęście. To jest nieszczęście dla narodu i stoimy przed ogromnym wyzwaniem. No, jak stracimy suwerenność, to oczywiście żadnej polityki już nie będziemy mogli realizować. Jak chodzi o te kwestie ideowe, o których pan mówił, no to jest rzecz oczywista. Prawdziwą wykładnię dał pan Dyduch, sekretarz generalny SLD, który nie bawiąc się w półsłówka oświadczył, że on chce realizować i SLD będzie realizować zobowiązania wobec własnego elektoratu i problem aborcji zaraz po referendum unijnym będzie rozwiązany. Znaczy rozwiązany według SLD. Tak jak w Unii Europejskiej idzie się w kierunku małżeństw homoseksualnych, eutanazji, nawet się mówi o adopcji przez małżeństwa homoseksualne dzieci. No, jest rozkład tych wartości moralnych, etycznych, no ba, powiem więcej, rozkład fundamentu, rozkład dekalogu, w ogóle wiary w Boga, w zasady, jedynym Bogiem jest przysłowiowa mamona. To nie jest kierunek, który poprowadzi ludzkość ku lepszemu życiu. Jestem przekonany, że jesteśmy w przełomowym momencie historii. Jeżeli dalej bezmyślnie będziemy się zgadzać na globalizację według tego systemu, to stanie się ona kosztem już nie milionów, ale miliardów ludzi na świecie ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ale nadzieję mieć musimy, bo ona tkwi głęboko w nas. Tak jak w odwiecznej walce światła z ciemnością, dlatego ciemność nie wygrała nigdy do końca, że po jakimś czasie zostaje ona rozszyfrowana i mamy broń, którą nam dał Chrystus i tej broni musimy używać. Mamy także rozum, który kazano nam używać, a którego używamy rzadko. Zbyt wiele łatwowierności w nas. Poddajemy się zmasowanej propagandzie, tym bardziej, że propagandę tą uprawiają ludzie często skompromitowani, niewiarygodni, którzy potrafią zmieniać szyldy, zasady, przekonania w bardzo krótkim czasie tylko po to, żeby osiągnąć swój zamierzony efekt. I tak jest i w tym przypadku. Boli mnie tylko szczególnie, jeszcze raz podkreślę, że moja była formacja PSL, a zwłaszcza Kalinowski, który przecież jest sam rolnikiem, nie powiedział nie, bo gdyby to uczynił, prawdopodobnie przesądziłby sprawę referendum, no i wpisałby się do historii jako człowiek, który nie poddał się tej potężnej presji, która jednocześnie spowodowała rozwiązania tak niekorzystne dla nas. Ale tego typu myślenie oceniam jako pozytywistyczne. Problem tylko w tym, żeby pan zdołał przekonać jak najwięcej ludzi ze swojego otoczenia, okolicy, rodziny, nie wiem, pracy, sąsiadów, przyjaciół, znajomych. To musi być łańcuch ludzi dobrej woli, którzy nawzajem się przekonują, dostarczają sobie informacji. Bo w przeciwnym wypadku skazani jesteśmy na po prostu kłamstwo albo półprawdę płynącą z mediów, notabene publicznych, na które się wszyscy składamy w postaci abonamentu, gdzie wszechobecna propaganda prounijna będzie nam robić kaszę z mózgu.
Proszę bardzo. I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Halo.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Robert z Białego Jeleniogórskiego, z Bukówki. Co ja o tym myślę? Co chciałbym powiedzieć? Powinniśmy zrozumieć prostą zasadę. Nie można otrzymać więcej, niż się na to zasłuży. Jest to autentyczna zasada. Co jeszcze? Moim zdaniem to, co potrzebujemy, to jest mądry, sprawiedliwy rząd, który sprawiedliwie, mądrze by nas reprezentował, nasze interesy za granicą. Mamy naprawdę tyle wszystkiego i dostęp do morza, i różne, i ziemie, i bogactwa mineralne. Nasze położenie geograficzne jest bardzo dobre, że możemy sobie doskonale poradzić sami. Dla przykładu, no Norwegowie, którzy są w czołówce, jeśli chodzi o dochód na mieszkańca, nie potrzebują Unii Europejskiej i podejrzewam, że gdyby oni przystępowali do Unii, to oni owszem mogliby wynegocjować jakieś dobre warunki, chociaż mogłoby się okazać rzeczywiście, że później ich stopa życiowa mogłaby upaść. Ale niemniej jednak oni by mogli, mieliby z czym porozmawiać. Natomiast nie my Polacy, niestety, nie teraz. I kończąc to, chciałbym, abyśmy nie pozwolili być na Zachodzie uważani my, Słowianie, Polacy, za głupi naród, bo to po prostu wszystko do tego zmierza. I tak jeszcze na zakończenie, bo również można tutaj powiedzieć takie przysłowie, że ryba psuje się od głowy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo proszę, panie pośle.
No tak, no cóż tu dodatkowo komentować. Problem polega na tym, że zrażeni poszczególnymi rządami od 1989 roku Polacy w coraz mniejszym procencie chodzą do wyborów. Myślę, że ogromną negatywną rolę miał tutaj także rząd AWS-u, rząd pana Buzka, no, który teraz w jednym rzędzie wraz z tymi liberalnymi mediami, różnymi kosmopolitami z SLD namawia do wejścia do Unii Europejskiej. On zbudował taki negatywny pomost, który utrudnia ludziom rozróżnianie lewicy od prawicy, patriotów od kosmopolitów i tak dalej. Ale nie ma innego wyjścia. Odpowiedź może być tylko jedna. W tym referendum zdecyduje frekwencja. Jeżeli ludzie, którzy uważają, że Unia Europejska jest zdradą polskiego interesu na takich warunkach, nie pójdą do referendum, to referendum wygrają ci, którzy do Unii Europejskiej chcą wstąpić. Jeżeli się okaże, że w referendum nie będzie 50% frekwencji, a zwolennicy Unii Europejskiej będą stanowić większość, to już przecież pan prezydent Kwaśniewski zaproponował zmianę, która prowadzi do tego, że wówczas większość parlamentarna rozstrzygnie o akceptacji traktatu akcesyjnego, co oznacza, że większość parlamentarna obecnego parlamentu zdecyduje o zatwierdzeniu traktatu bez referendum. Proszę Państwa, to nie są żarty. Proszę zrozumieć, że to jest wyrok, który zapada na dziesięciolecia, a może na stulecia. No, przecież to nie jest aż tak wielki wysiłek. Raz na 4 lata pójść do wyborów, czy raz na kilkadziesiąt lat pójść do referendum, które decyduje o bycie, o losie, o poziomie życia całego narodu. Do tego referendum trzeba iść. Każdy człowiek, który czuje się Polakiem, patriotą, który w minimalnym stopniu zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest to referendum, powinien do tego referendum pójść. Jeżeli pójdzie większość polskiego społeczeństwa, ja się nie boję o werdykt. On będzie dla nas pozytywny. Jeżeli pójdą tylko ci, którzy oczekują zysków po wejściu do Unii Europejskiej dla siebie, to będzie to na pewno większość za Unią Europejską. A jeżeli będzie to niewielka większość przy ponad 50% frekwencji, to przegrają Polskę ci, którzy nie pójdą. Przede wszystkim oni. Nie pójście też jest rozwiązaniem. I dopóki jest demokracja, no nie ma innego sposobu. Ja wiem, że ludzie do dzisiaj nie rozróżniają jeszcze różnych odcieni politycznych, że ludziom się wydaje, że można władzy krzywdę zrobić, nie chodząc do wyborów. Ale to nieprawda, zapewniam Państwa. Dzisiejsze ordynacje, z wyjątkiem ordynacji związanej z referendum, wymagającej 50% frekwencji co najmniej, nie wymagają 50% frekwencji. Decydują ci, którzy do wyborów pójdą. Teoretycznie może być to kilka procent i oni wybierają legalny parlament na 4 lata. Większość tego parlamentu wybiera rząd i ten rząd demokratycznie rządzi. A to, że 80% do wyborów nie poszło, nie ma żadnego znaczenia, bowiem mogli, a nie poszli. I dlatego namawiam Państwa gorąco do udziału w referendum. Do udziału w referendum, a jak Państwo pójdziecie, to na pewno nie pójdziecie nagle intelektualnie, tylko będziecie przekonani, że idziecie, bo chcecie opowiedzieć się za określonym rozwiązaniem. To minimum wiedzy jest osiągalne.
Panie pośle, kolejny telefon. Prosimy.
Halo?
Bardzo.
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Mówi Napoleon Schenher z Anglii. Często słucham Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy.
Byłem radnym miasta Skantop. Zostałem odznaczony od parafii zasłużonym krzyżem. Słucham wciąż Radio Maryja i szczęśliwy jestem, że takie radio może istnieć i dać drugą stronę medalu, jak to się mówi. I dziwię się bardzo, dlaczego Ojciec Święty i kardynał jest za wejściem Polski do Unii, a Radio Maryja ma wciąż jakiś Niemiec jakiś tam przemawiał i obecny pan może profesor, czy inżynier, czy tak dalej, namawia ludzi odwrotnie.
Proszę pana,
chciałbym, żeby się Polska cała modliła za Radio Maryja, żeby była razem z Ojcem Świętym i z prymasem Polski. Dlaczego szkoda Radia Maryja? Maryja Radio niech istnieje i telewizja Maryja niech powstanie. Proszę. Ale powstanie, o ile będzie neutralna. Jak Polska nie jest potęgą, żeby mogła sama istnieć w obecnym świecie, poszlijmy posłów do Europy, którzy by zmusili innych nie zabijać dzieci niepoczętych. To powinna Polska zrobić. Kościół i Radio Maryja powinniśmy wybrać takich katolików, żeby pokazali Niemcom, Francuzom i innym krajom, że Polska jest katolicka, tak jak inne.
Proszę pana, bardzo serdecznie panu dziękujemy za ten telefon. Ja może od razu się wypowiem w pewnej kwestii. To nieprawda, że Radio Maryja jest przeciwko Europie czy przeciwko Unii Europejskiej. Tak do końca nie jest. Natomiast prawda jest taka, że Radio Maryja jako środek wolny i niezależny chce służyć Bogu, Kościołowi i polskiemu narodowi, bo ten naród to radio utrzymuje. I proszę zwrócić uwagę, że euroentuzjaści mają do dyspozycji wszelkie telewizje z publiczną na czele, że mają do dyspozycji wszelkie wielomilionowe nakłady różnych pism, dzienników, różnego typu gazet. Natomiast ci, którzy myślą inaczej, nawet swobodnie w Sejmie, chociaż są posłami, przemawiać nie mogą, bo się im czasem przerywa. I dlatego postanowiliśmy, żeby dać możliwość wypowiedzenia się również i tym, którzy inaczej myślą, znają fakty, inaczej je oceniają, żeby każdy z nas, zanim pójdzie do referendum, miał rzetelną informację o tym, czym ta Unia jest, na jakich warunkach Polska do tej Unii ma wchodzić. Natomiast co do Ojca Świętego, proszę pana, jeżeli czyta się dokumenty Ojca Świętego, słucha się jego wypowiedzi, to, co już przedtem pan poseł mówił, Ojcu Świętemu zawsze chodzi o jedność, ale zbudowaną na fundamencie trwałym, jakim jest Jezus Chrystus. Jest taka książka Europa Zjednoczona w Chrystusie. Jest to antologia wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II. I myślę, że również ksiądz prymas Polski chce dobra Polski, dobra ojczyzny i na pewno nie jest za taką Europą, gdzie można zabijać nienarodzone dzieci, gdzie można udzielać czy tam pozwalać na adopcję dzieci przez pary homoseksualne i tak dalej, ale ja myślę, że oddam głos jeszcze naszemu gościowi. Bardzo proszę, panie pośle.
Więc w demokracji, w pluralizmie różne zdania są. Natomiast obawiam się, że my wpadamy w pewną pułapkę. Otóż rzeczywiście ja słyszałem kilka tylko wypowiedzi znacznych osób w Kościele, które jednoznacznie opowiedziały się za Unią Europejską. Jeden z biskupów nawet oświadczył, że on nie będzie prowadził żadnej debaty, bo on już wszystko wie i tylko do Unii i warunki nie mają znaczenia. Więc to dowodzi, że tak powiem, wąskich horyzontów, delikatnie mówiąc. Proszę państwa, są dwie opcje. Jedna mówi, że od wejścia do Unii Europejskiej tak czy owak jest utratą suwerenności, że nie wiemy, do jakiej Unii wchodzimy, bo to może nie być Europa Ojczyzn, ale niedługo może być to nawet nie federacyjne, ale wręcz państwo europejskie z wybranym prezydentem, z dominacją ekonomiczną Niemiec, ze wszystkimi tego konsekwencjami. i oczywiście te 50 mandatów Polski, czy 26 w Radzie Europy nie będzie miało istotnego znaczenia. To są mity, bo tam decyduje przede wszystkim siła gospodarcza, a my jesteśmy w okresie takim, kiedy potęgi gospodarczej nie ma, natomiast to, cośmy utracili w okresie dostosowawczym, to mieliśmy teraz odzyskać zamiar za dostęp do rynku europejskiego, europejskiej technologii na partnerskich warunkach. Więc problem moim zdaniem jest w pytaniu nie czy wchodzić czy nie, tylko co oznaczają te warunki, które wynegocjowano i jakie będą ich skutki. I naprawdę, na Boga, nie interesuje mnie żadna demagogia ani z jednej, ani z drugiej strony. Czy pseudoideologia opowieści o tym, że co my zrobimy biedni, bo jak nie wejdziemy do Europy, to jak powiadają postkomuniści, to Białoruś. A jakim prawem, jak można w ogóle tak mówić, skoro jesteśmy narodem, który ma nie tylko wystarczającą kadrę, wystarczającą ilość bogactw, ale jest położony bardzo dobrze w Europie, w strategicznym miejscu i jesteśmy narodem, który ma dość własnej dumy, żeby rozumieć, że nie wolno wolności oddać za mitologię. Kto oddaje wolność, ten oddaje przyszłość narodu i jego byt. Jeżeli natomiast układamy się z innymi narodami, tak jak chce tego jednocząca się urzędowo Europa, to musimy osiągać kompromis, który jest kompromisem racjonalnym. W tej chwili nie osiągnięto racjonalnego kompromisu, osiągnięto układ, który można nazwać neokolonialnym ze wszystkiego tego, wszystkimi tego konsekwencjami. I przeraża mnie, ja to mówię już któryś raz i będę to powtarzał do oporu, przeraża mnie wykorzystywanie autorytetu Ojca Świętego i wielkich kościoła, którym wyjmuje się wyrwane z kontekstu zwroty, żeby wykorzystać je do agitacji w interesie największych wrogów Kościoła. Ojciec Święty jest człowiekiem niesłychanie głębokiej mądrości. Wystarczy poczytać jego homilię, a wypowiadają się najwięcej o Ojcu Świętym i jego słowach ci, którzy ani jednej homilii nie czytali nigdy. Wystarczy je powierzchownie przeglądnąć. Widać tam, jak głęboka tam myśl z tego płynie. Jedność Europy czy jedność świata w Chrystusie, w ideologii Chrystusa, w ideologii miłości, w ideologii, gdzie nie każda złotówka, każdy dolar czy każde euro ma kluczowe znaczenie. A tutaj mamy z ideologią, która próbuje budować super państwo bez Boga i jednocześnie nasi pseudointelektualiści, którzy nam wmawiają, że globalizacja według takiego mechanizmu i takiego schematu jest nieunikniona i że my, będąc w tym miejscu w świecie i w Europie, musimy się zgodzić na wszelkie warunki, jakie nam podyktują mocniejsi. To jest coś niebywałego po prostu. Bo co się stanie, jak my nie wejdziemy do Europy w roku 2004? Co się takiego wydarzy? Stawiam śmiertelnie poważnie to pytanie. Nic się nie wydarzy. Trzeba nam tylko dobrego, uczciwego polskiego rządu, który będzie miał pomysł, żeby ruszyć polską gospodarkę i na pewno nie będzie gorzej, a może być lepiej. Natomiast co się stanie, jak wejdziemy do Unii Europejskiej na tych warunkach? Nastąpi dramatyczne pogorszenie sytuacji większości polskiego narodu. Dramatyczne. W ciągu pierwszych kilku lat dosłownie dramatyczne. Tylko, że odwrotu już wówczas nie będzie. Jak utracimy resztę własności z ziemią, z podstawowymi dobrami, to potem będziemy tylko narodem pracowników najemnych, którzy będą wtedy uzyskiwali pracę na godnych warunkach, jak będzie rozwój gospodarczy i ogólna tendencja wzrostowa. W Europie w tej chwili nie ma takiej tendencji. Europa sobie obliczyła sprytnie, że kosztem państw poszerzających odbuduje przyrost rozwoju gospodarczego, że impuls z tego tytułu będzie wynosił około 1,5% PKB. To jest znacznie więcej niż ta bogata Europa chce dzisiaj dać na pokrycie kosztów poszerzenia, a przecież poszerzenie będzie działać na korzyść głównie tych bogatszych, którzy jeszcze bardziej ten rynek zdominują. Jeżeli tak, to nie możemy się zgodzić na warunki niepartnerskie, które każą nam płacić całość składek i otrzymywać 1/4 wspólnej polityki. Musicie Państwo to zrozumieć, nawet ci najwięksi euroentuzjaści, że to jest dramat, który właśnie polega na tym, że bilans zysków i strat jest niesłychanie negatywny dla Polski i jeszcze kłamie się w żywe oczy, nie podając informacji, nadużywa się autorytetów, podając wyrwane z kontekstu albo pojedynczych członków hierarchii, którzy wypowiadają się, nie wiem dlaczego w taki sposób, ale wypowiadają się przecież nie w sprawach wiary, tylko w sprawach politycznych, po prostu nierozumnie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo.
Nie będzie posłany z Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Skąd mamy telefon?
A z Bochum, z Niemiec, mówi Michał.
Bardzo prosimy, panie Michał.
Tak, pozdrawiam wszystkich w studio i pozdrawiam pana posła Bogdana Pęka. Jestem pełen podziwu dla pana posła, chociaż jak nawet kiedy był pan tam w tym ugrupowaniu PSL, ale walczył pan, jak widzę, jak rzeczywiście prawdziwy patriota. I żeby takich było, mój Boże, większość w tym polskim Sejmie, to byśmy nie mieli tych problemów, które nam się na głowę walą. I tak jak pan już mówił, że po prostu Unia nas tu potrzebuje, Polaków, po to, żeby ten zastój, który teraz powstał w Unii, żeby po prostu ruszyć trochę, bo jak ja tutaj obserwuję...
Proszę powiedzieć parę słów, co prasa niemiecka pisze o tym, bo to by to oświetli niektórzy.
No tak, oni są tu po prostu, się z tego cieszą, że że im się otworzą nowe rynki, po prostu ruszy do przodu gospodarka, bo teraz, jak powiem państwu, Niemcy w tym roku wzrost gospodarczy jest najmniejszy w historii powojennej. Jeszcze czegoś takiego nie było. 0,05%, nawet nie cały procent. A sprowadza się to głównie z tego, że taka mnogość przepisów jest w Brukseli, że jest hamulcem rozwoju gospodarki, niezależnie czy to niemieckiej, czy to francuskiej, czy jakiejś innej. Był zachwyt, no tak, ta cała Irlandia się rozwijała, tak, rozwijała się do tego czasu, do czasu z Maastricht. A teraz co, w Irlandii też nie ma takiego już przyrostu, jak kiedyś było. I popatrzmy, ile Niemcy wydali, nawet taki dam przykład, co to tam jest za Polski, tam 1,5 miliarda euro. To jest tyle, to jak to mówią, okruchy z pańskiego stołu. Niemcy na odbudowę wschodnich landów włożyli w ciągu 11 lat 800 miliardów euro. I do dzisiaj tam na tych terenach jest 18-20% bezrobotnych. Po prostu nie było planu rozbudowy przemysłu i zlikwidowania bezrobocia. Tam tylko ci, co chcieli się wzbogacić, budowali różne lampy za 100 tysięcy marek i parkingi, które nikomu nie były potrzebne. Taka prawda jest. A po tej ostatniej wypowiedzi, kiedy pan premier przyjechał z Brukseli, z Kopenhagi i powiedział, do tego pociągu nie możemy się spóźnić i musimy się do niego zabrać. I ja jeszcze tak sobie przypomniałem taką piosenkę, wsiąść do pociągu byle jakiego. Niestety nie. Myślę, że naród polski nie jest na tyle głupi, do byle jakiego pociągu nie wsiądzie. Mamy tyle wykształconych ludzi w Polsce i tylu chętnych do pracy, że se damy sami radę bez Unii. Dam przykład. Jak ten jeden pan powiedział, któryś tam miał, że jesteśmy nie tak wielkim narodem, ale są od nas mniejsi i się nie wystraszyli. Dam przykład Szwajcarii. Nawet takie malutkie księstwo. Bo Liechtenstein, kiedy jeszcze przed 30-40 lat było rolniczym, z rolnictwa się utrzymywało, jest tam ze znaczków było znane, dzisiaj dochód w tym księstewkiem już sięga 35 tysięcy dolarów. I mam tu przed sobą, bo z internetu sobie drukowałem. Bezrobocie 2%, no bo to są różni tacy, którzy są i nie mogą pracować czy coś. No to jest 2% bezrobocia. Ale proszę, jaki jest mądry ten parlament. Na czele stoi książę i ma tylko, w jego parlamencie zaledwie 25 jest posłów. Nie ma biurokracji. A brukselska biurokracja po prostu zabije przedsiębiorczość Polaków. Bo Polacy są przedsiębiorczy, tylko po prostu trzeba dobrego rządu, który byłby z narodem, chciałby współpracować, panie pośle. Tak. To jest prawda. I jeszcze jedno. Myślę, że należałoby, żeby po prostu Liga Polskich Rodzin, przecież w każdym na pewno biurze mają drukarki, wydrukować takie króciutkie. Nie zapomnij iść w czerwcu do referendum, bo ty będziesz decydował o losie swoim, swoich dzieci i przyszłych pokoleń, bo to jest ważne. Niech idą wszyscy, nawet i ci, którzy są chorzy, bo to jest naszym świętym obowiązkiem. I nie możemy sobie pozwolić, żeby ktoś nami po prostu rządził i nam narzucał. Jak to? W świecie tyle jest ludzi, narodów, którzy pragną mleka, chleba i mięsa, a Unia
nie pozwoli nam produkować.
No to przecież jest wbrew prawu Bożemu. Przecież to, co jest ta ziemia, to należy ją uprawiać. I rolnik pragnie ją uprawiać. I robotnik pragnie pracować przy maszynie. Twórca chce tworzyć dobre dzieła. Nauczyciel chce uczyć dzieci. A co tutaj ta Unia nam niesie? Co tam nam Unia niesie?
Niech pan powie jeszcze, jak to łatwo będzie pracę zdobyć potem.
No właśnie, dobrze, że mi pan przypomniał. Ja mam dopiero 56 lat. Jeszcze 5-6 lat temu byłem też entuzjastą, mówię, nawet bo mam rodzinę w Polsce. Mówię, och, jakby to było dobrze, żeby jak najszybciej Polska weszła do Unii, ale jeszcze 6 lat temu zupełnie było inaczej. Dzisiaj w Unii po prostu zakłady redukują bardzo mocno ilość pracowników. Ja już jestem na tak zwanym wcześniejszej emeryturze. Zakład dopraca mi i Urząd Zatrudnienia część dopłaca. Gdzie jeszcze 5-6 lat temu po prostu było nie do pomyślenia, żeby mężczyzna przed 63 rokiem zdrowy, żeby poszedł na emeryturę. A dzisiaj, żeby po prostu młodym trochę dać, żeby poszli, żeby dla nich troszeczkę było miejsc pracy, to już tych trochę starszych szybko się wypycha na wcześniejsze emerytury, że bo młodzi są po prostu bardziej wojowniczy i byłyby może rozruchy tu w Niemczech. I od tego się obawiają, żeby po prostu ukryć już tu, bo tym ukrywają już mocne bezrobocie w Niemczech. Mówię wam to, bo ja mieszkam tu i moi znajomi tak samo są rozczarowani. Po wprowadzeniu euro, kiedy odczuwa się to mocno, że towary bardzo podrożały. Jeszcze nie podrożały.
Polacy nie chcą w to wierzyć, że podrożeją.
Ale ja mieszkam tu, to ja wiem, co jest. I po prostu ludzie nie jeżdżą na wczasy, ograniczają się. A ktoś, kto pracuje tutaj sam i ma rodzinę, dwoje czy troje dzieci, to w życiu może zapomnieć o jakichś czasach za granicą. Musi po prostu się skrobać, żeby od pierwszego do ostatniego jakoś tam wyciągnąć. Taka jest prawda o tej Unii. I myślę, że Polska jest bogatym krajem, da se radę, tylko trzeba mądrych ludzi. I pomyślmy już o tym, żebyśmy już szukali wśród swoich ludzi godnych zaufania, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Jak wygramy wybory, przegłosujemy, że do Unii nie, to trzeba od razu szybko powołać nowy rząd, ludzi szlachetnych, którzy będą oddani sprawie całego narodu.
Dziękuję pięknie, panie Michale.
Proszę bardzo, z Bogiem.
Pozdrawiam bardzo.
Najlepszego wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Z Bogiem.
Dziękuję uprzejmie. Również najlepsze życzenia dla pana i pana bliskich. Czy pan poseł chciałby jeszcze coś tutaj dodać? Bardzo proszę.
No, trzeba serdecznie Bóg zapłać za tą wypowiedź. Tak powinien rozumować Polak, przyzwoity człowiek, który odrobinę się orientuje w tych wszystkich mechanizmach. Proszę państwa, ja mogę tylko dodać, że wmawia się dzisiaj młodzieży polskiej, wśród której bezrobocie jest na bardzo wysokim poziomie, prawie 40%. Ja sam przeżywam dramaty, bo przychodzą do mojego biura poselskiego ludzie z wyższym wykształceniem, ze znajomością perfekt języków, dwóch, komputera, z praktykami zagranicznymi i są wiele miesięcy bez pracy. To już jest dramat, jak dla takiej ludzi nie ma pracy. Ale wmawia się temu młodemu pokoleniu, że tam w Unii Europejskiej będą wielkie pokłady pracy i jak się zgodzicie na Unię Europejską, to tam jest wasza przyszłość, tam będziecie mogli pracować, a nie tu w tej biednej Polsce. Proszę Państwa, nie wierzcie w to. Po pierwsze, pan kanclerz Schröder, wielki przyjaciel socjaldemokraty pana premiera Millera, tam padały słowa meine liebe Kameraden, a potem usłyszeliśmy nein, 7 lat nie można pracować w Unii Europejskiej legalnie. 7 lat to jest ogromny okres czasu, a więc jeżeli nie można legalnie, to będzie można pracować na czarno, za grubo niższą stawkę, bez ubezpieczenia, słowem tak zwany robol, jak to jest coś takiego, jak kiedyś w krajach trzeciego świata republiki bananowe zatrudniały z jeszcze biedniejszych państw do gorszych robót i za niższą stawkę. Więc nie róbcie sobie, droga młodzieży, nadziei, że będziecie mogli pracować w krajach Unii Europejskiej w liczbie liczącej się. Natomiast kto ma nadzieję? No ta młodzieżówka socjaldemokratów, to aż się pali, żeby pójść do Unii Europejskiej.